Salon artystyczny.
Iwona Borowska
i Andrzej Żaki, i witamy naszych gości, ale witamy okrzykiem teraz Moniuszko. Wydarzenia z operą w tle, a goście z Opery Bałtyckiej, pan dyrektor Warcisław Kunc, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I zastępca dyrektora pani Celina Zboromirska-Bieńczak.
Dzień dobry.
Sytuacja w Operze Bałtyckiej jako w instytucji trudna.
Tak.
O czym mówić nie będziemy w dzisiejszym salonie, ponieważ no, sytuacje instytucji trudne bywają. Mamy nadzieję na szlachetne i pozytywne rozwiązanie konfliktu z zespołem i tego wszystkiego, co tam się dzieje. A są rzeczy, które trwają i to trwają całymi wiekami. Jak na przykład kultura muzyczna i jak na przykład twórczość Moniuszki, którą będą musieli przenieść w wieki następne ci, którzy teraz mają po kilkanaście lat. I o tym będziemy rozmawiać. Dobrze mówię?
Tak, o tym będziemy mówić, ale przede wszystkim jeszcze trzeba sobie powiedzieć, że kiedy myślałem o tej rozmowie, to mówię, w 19 roku mamy 200 lat, odkąd urodził się Moniuszko, czyli no 200 lat, no to jednak kawał czasu i to tak w zasadzie jakby jeszcze myśleć o Mozarcie, no to jeszcze więcej i ta muzyka jak gdyby jest podstawowe pytanie, co dzisiaj wiemy o Moniuszce, czy ten Moniuszko, który był jeszcze nam podawany 50 lat temu, a który był też swoistą flagą kultury polskiej, operowej po wojnie tak naprawdę. No oczywiście w okresie przedwojennym też, ale no po wojnie trzeba było ten element patriotyczny bardzo wzmacniać i pokazywać. I tutaj jak gdyby jest wiele twórców, którzy jak gdyby tego Moniuszkę w sposób wyraźny interpretowali. Chociażby weźmiemy Halkę, która była takim właśnie cudownym symbolem ludu, który jest niszczony przez szlachtę, a więc tą warstwę społeczną, która powinna zginąć, przepadnąć w kontekście socjalizmu. No ale to było dawno temu, a teraz...
Właśnie wyobraźmy sobie takiego młodego człowieka ze słuchawkami w uszach, w tych słuchawkach zupełnie co innego. Ja mówię, ale co mnie tam ta Halka obchodzi, no? I ewentualne dziecko, które miałaby urodzić i cała ta historia, tak. Jaki dwór szlachecki, a w ogóle co oni mają takie dziwne z jakimiś takimi tutaj farfoclami, te ubiory takie niedzisiejsze. I to nie jest kult, to nie jest w ogóle w Nowym Jorku, o tym nic nie wiedzą.
Znaczy, mi się wydaje, że to nie tylko Moniuszko, to będzie i Słowacki, i to będzie za chwileczkę i Mickiewicz, to i Sienkiewicz. No, jesteśmy gdzieś w tym kręgu trochę tej twórczości narodowej, tych wartości, tych przekazów. No i to jest pytanie, jak dzisiaj podawać, jak sprzedawać. Znaczy, jeżeli mam mówić o moim jak gdyby spojrzeniu na Moniuszkę jako kompozytorze, uważam, że w ogóle nie ma się czego wstydzić. To znaczy, jeżeli mamy to porównać z twórczością chociażby Smetany, który jest takim narodowym kompozytorem czeskim, czy też wielu innych, no naprawdę Moniuszko nie jest żadnym jakimś, bym powiedział, jak to niektórzy mówią, niezdolnym organistą. To jest jakaś taka poczwa, aż dla mnie Moniuszko jest normalnym kompozytorem, no, który działał w określonej sytuacji też politycznej, no i który za wszelką cenę chciał zrobić karierę międzynarodową, a jednocześnie mu się to nie udawało, bo tkwił w tematyce stricte polskiej. I w zasadzie pod koniec życia, dopiero kiedy stworzył Parię i próbował tą Parią zdobyć świat, też to już jakoś nie wyszło i zakończył żywot dosyć wcześnie, bo zdecydowanie za wcześnie. No, pozostawił nam oczywiście wiele swoich dzieł, z których jest kolejny problem. Większość Polaków nie zna, tak? Bo mamy taką sytuację, że kiedybyśmy zapytali, jakie tytuły Moniuszki są obecne w ogóle w świadomości naszej.
Halka, Straszny Dwór i tam Przęśniczka może i parę innych.
I Przęśniczka i może jakieś hasło Mazur albo hasło Jawor, tak?
No właśnie, ale Mazur to stąd się wzięło, że nawet telewizja przed laty tam serwowała przy każdym Sylwestrze Mazura albo z Halki, albo ze Strasznego Dworu na powitanie Nowego Roku.
Tak.
I to było takie odcięte z kontekstu, wycięte. I tak naprawdę młodzi ludzie powiedzieli, no dobrze, no znajdzie się parę kawałków, w cudzysłowie, nie? Ale tam są przecież piękne arie, to jest naprawdę muzyka. I zaśpiewana, i zagrana. Ja... Przyznam się, że ja się wychowałem w jakimś sensie na Halce i na Strasznym Dworze, a to dlatego, że, wrócę jeszcze do tego, był pan Bogusław Kaczyński. Mhm. I w drugim programie Telewizji Polskiej, notorycznie przy okazji świąt czy innych uroczystości, były jego programy. I on nie mógł sobie odpuścić, żeby nie było fragmentu z Halki czy ze Strasznego Dworu. I to się oglądało z dużą przyjemnością.
No tak, ale musimy też powiedzieć sobie, że mamy takich dużo działań, których żeśmy nie wykonali, nie odrobili. Na przykład Hrabina. Nie istnieje kompletne nagranie Hrabiny. Nie istnieje nagranie w ogóle, tak? Mamy jakiś przekrój. Jeszcze do niedawna tak naprawdę nie istniało nagranie kompletne Verbum Nobile, jak i Flis był też w jakimś szczątkowym fragmencie. Paria w ogóle nie istniała jako opera nagrana. No i mamy nagrań parę Halki i nagrań parę Strasznego Dworu. A więc sami żeśmy zgotowali sobie ten los. Krótko mówiąc, wylansowano dwie opery, a o następnych starano się zapominać, albo czasem je grano, wystawiano. Ale ogólnie rzecz biorąc, myśmy nie odrobili pewnej lekcji w propagowaniu własnej kultury, własnej sztuki, bo jeszcze by można wymieniać wielu innych polskich kompozytorów, których twórczość w ogóle nie jest obecna i wciąż nie możemy tego nadrobić. Wiem, że Ministerstwo Kultury w roku jubileuszowym, a więc wszyscy się do tego w jakiejś mierze szykujemy, a też i rok 18 wydaje mi się jako stulecie państwa też będzie pewnym pretekstem do tego, żeby Moniuszko istniał i to tak będzie między innymi u nas, a to, co ma być teraz Moniuszko, ten program edukacyjny, on ma to jak gdyby być takim preludium do tych wszystkich obchodów moniuszkowskich. No, wydaje mi się, że musimy tą lekcję odrobić i w tej chwili przypomnieć tą całą twórczość, spojrzeć na nią na nowo, trzeźwo i jak gdyby też zainteresować. No nie ma innego wyjścia. Ja uważam, że Halka czy Straszny Dwór, a chociażby też i Hrabina, znam po prostu wszystkie te opery, one naprawdę nie ustępują żadnym innym operom z tego czasu i są bardzo wymagające, bo to też polega na tym, że mówimy często, że Mozart jest trudny, ale nikt nie dyskutuje nad tym, dlaczego jest trudny i że jest w zasadzie pisany instrumentalnie i że jego dykcja też wcale nie jest łatwa. Natomiast kiedy mówimy o Moniuszce, to że jest trudny, że dykcja ma, że język polski nie sprzyja i tak dalej. Wszystko jest usprawiedliwieniem, aby tylko się nie napracować.
No dobrze, i zwołujecie państwo do pracy dzieci, młodzież i rodziców chyba nawet
tak,
też,
to znaczy
bo zaczynamy od konkursu rodzinnego.
Uderzamy dosyć szeroko, bo trochę nawiązując do tego, co państwo powiedzieli, no jakby edukacja. To znaczy, jak kiedykolwiek, gdziekolwiek nam ktoś tego nie pokaże albo tego nie usłyszymy, to nigdy nie zdamy sobie sprawy, że to po prostu lubimy. Już nie chcę powiedzieć oczywiście, że wielokrotność jakby chodzenia czy doświadczania tego oczywiście pobudzi nas, żebyśmy do tego sięgali jak najczęściej. W związku z tym uderzamy w różne grupy. Mhm. Oczywiście jak najbardziej są to dzieci, jest to młodzież. Zaczynamy od rodzinnego konkursu i tak naprawdę namawiamy, żeby rodziny się zgłaszały i bawiły się tym Moniuszkiem w domach, czyli stworzyły jakiś kolaż plastyczny i wysłali go nam. Trochę nawiązujemy do tego wszystkiego, co dzieje się w Gdańsku w czasie Parady Niepodległościowej 11 listopada, gdzie bardzo chętnie jest jednak, udaje się namówić wszystkich do tego, żeby ubrać się, przebrać i wyjść na ulicę w zupełnie pokojowym jednak nastroju.
Ale co ma być w tym kolażu, na tym kolażu? Co
może się pani
mucha
moniucha, tak. Tutaj nazwaliśmy to dosyć, że tak powiem, przewrotnie, ale też, żeby zachęcić i w ogóle, żeby tak naprawdę dziecko zwróciło uwagę na ten tytuł. No możemy tutaj czerpać jakby do twórczości, do wizerunku, do tego, co rodzice ewentualnie pamiętają. Mamy nadzieję, że gdzieś tam babcia, dziadek sobie przypomni jakąś inscenizację z przeszłości. I tak naprawdę no tutaj
na
wyobraźnia.
Plus mucha,
tak,
plus
wyobraźnia
babci,
i kreatywność. I później, co ciekawe, po eliminacjach, których dokonamy tutaj już wewnętrznie, zaprosimy na finał i to będzie quiz wiedzy już później na scenie Opery Bałtyckiej 12 grudnia, gdzie na tym finale spotkają się również inne też elementy tego projektu. Między innymi zaprezentują się amatorskie grupy z Tczewa i z Malborka, do których pojadą nasi artyści chóru, ich uczyć i w zasadzie no, też edukować tak naprawdę i próbować z nimi nauczyć się kilku pieśni. W związku z tym bardzo jesteśmy ciekawi, czy to wyjdzie. Drżymy tutaj mocno o oczywiście efekt, natomiast no, nie nastawiamy się na jakąś wyjątkową wartość i jakiś przełom. Tak naprawdę chcemy stworzyć przestrzeń i możliwość do wspaniałej zabawy. w grudniu tutaj u nas. Natomiast taką jeszcze elementem, gdzie chciałabym na niego zwrócić uwagę, to jest zaproszenie tak naprawdę nauczycieli. Ponieważ jakby nie ma co oszukiwać, jeżeli to dziecko bądź młodzież ma się tym Moniuszkiem zainteresować głębiej, no to tylko i wyłącznie przez szkołę. W związku z tym z Centrum Edukacji Nauczycieli postanowiliśmy zorganizować konferencję naukową i tak naprawdę zadać sobie w ogóle pytanie, na które sobie tutaj próbujemy wszyscy odpowiedzieć. Kim ten Moniuszko dzisiaj dla nas wszystkich jest? Co my pamiętamy? O co tutaj chodzi? Czy my potrafimy, wykorzystując jego twórczość, w ogóle uczyć i zgłębiać go w różnych przedmiotach? I to nie musi być tylko polski, to może być historia, to może być geografia, to może być nawet, myślę, WF. Więc tak naprawdę każdy jest chętnie zaproszony.
Polonez.
Ja uważam, że absolutnie tak. Ten
polonez też jest
oczywiście też kluczem, bo tak trochę mówię o takich młodszych grupach, bo i ta konferencja to są szkoły podstawowe i te rodziny pewnie to też będą jednak rodziny z młodszymi dziećmi. Natomiast też pokusiliśmy się o coś takiego, że stwierdziliśmy, że jednak ta studniówka jest jakimś tutaj ważnym elementem życia dla licealisty. No i jednak ten nieodzowny polonez gdzieś musi być. I trochę taki fortel zastosujemy, to znaczy trochę chcielibyśmy zmusić, mówiąc brzydko, licealistę, żeby on w ogóle sięgnął do takiego tańca mazur. Nie będziemy go tego mazura uczyć.
Mazur na studniówkę?
Tak. Kusimy się o mazura. Wprawdzie nasz tutaj kierownik baletu mówi, że to jest bardzo trudne.
Bo mazur jest trudnym tańcem.
Więc pewnie skończy się to na polonezie, więc nazywa się ten tutaj podtytuł Moniuszki w terenie zatańcz poloneza na studniówce. Natomiast rzeczywiście zaprosimy, bo wydaje nam się, że jeżeli się młodzież nauczy od naszych profesjonalnych tancerzy w Operze Bałtyckiej kilku kroków poloneza bądź mazura, o czym oczywiście marzymy, i potem pójdzie do swojej szkoły bądź jakiejś sali balowej to wykonać, no to już jest to znowu kolejny element, który nam tutaj przybliży. Mhm. I tak szukamy tych tropów, mówiąc.
No, trzeba też powiedzieć sobie, że tańce narodowe, no gdzieś też poszły wielkie zapomnienie. Ten cały nurt tańców, zespołów folklorystycznych, ludowych, no troszeczkę nam podupadł. Ja myślę, że on się też w jakiejś nowej formie odradza, a no niemniej jednak no, nastąpiło przekształcenie i to, co ja nawet ze zdziwieniem czasami stwierdzam, kiedy do orkiestry mówię, no proszę to zagrać w charakterze krakowiaka, no to młodzi muzycy mnie pytają, ale o co chodzi z tym krakowiakiem, tak? Znaczy, no bo krótko mówiąc, ja pamiętam tego krakowiaczka, się uczyłem jeszcze w przedszkolu, prawda, tam każdy jak miał czapkę krakowską w ogóle na głowę, to było cudownie, te pawie, pióra, i to wszystko było w naszej edukacji, natomiast to gdzieś, no jest, być może gdzieś jest, ale to jest bardzo skromne w tej chwili, no więc musimy tą lekcję odrabiać i instytucje kultury muszą przejmować na siebie ten czynnik edukacyjny. Ja chcę też jeszcze powiedzieć, że z tymi tańcami to jest naprawdę duży problem, no ale
Ale w nich jest moc. Ja myślę, że warto po nie sięgnąć. Tak, ja do tej pory pamiętam oczywiście głównie, bo rzadko to widziałam na scenie, czasem w operze, prawda, przy okazji właśnie Halki czy Strasznego Dworu ostatnio, ale też pamiętam z telewizji Mazowsze, Śląsk, te zespoły, kiedy się tak naprawdę nawet zobaczy odtańczonego mazura, prawda, czy poloneza, to jest coś takiego, że ciarki przechodzą, to prawda? I to jest takie wręcz zbiorowe przeżycie. To też może być przeżyciem patriotycznym.
Myślę,
można
że to
w tym
zmierzenie się jednak, no z czymś, co się im wydaje absolutnie, nie wiem, archaiczne, już nie chcę mówić brzydko cepeliowskie, tak? Natomiast na własnym organizmie doświadczenie tego, to znaczy to, o co pani pytała, jakby jak to się ma dziać, to znaczy mamy też takie doświadczenia po ubiegłym sezonie, kiedy wprowadziliśmy elementy ubierania kostiumów, tak? Przy jakichś projektach czy spektaklach dla dzieci.
No ja sobie żartowałam z tych kontuszy,
tak,
ale przecież pięknie.
Ale powiem pani szczerze, że największą popularność wśród różnych rzeczy, które się pojawiły na foyer do wyboru, to były właśnie te kostiumy już sarmackie, kontusze. Oczywiście najczęściej przebierają się mężczyźni, co jest bardzo ciekawe w ogóle, tak? Że w ogóle komponują sobie łącznie z suknią na przykład na sobie, więc to jest naprawdę element taki.
Taki pas słudzki się owinąć,
tak,
co?
Tak,
to jest też to, co tu pani wcześniej powiedziała a propos lekcji WF-u, bo to nie jest w ogóle śmieszne. Pamiętam taką sytuację z mojej szkoły podstawowej. Przychodzimy na WF, nie ma naszego pana Sławka, jest jakaś pani. I ona powiedziała, że będziemy się teraz uczyć krakowiaka i kujawiaka. No
właśnie.
Siła wyższa.
Że ja mam dokładnie to samo
doświadczenie. Siła wyższa i to było, i to zostało. To zostaje. Tak. No polonez to później tam gdzieś przy okazji ogólniaka. Ale mówię, no to są takie rzeczy w edukacji. Może to jest miligram edukacji.
Ale powinien
ale jest,
istnieć, tak.
Ale jest.
Znaczy, no to bo nie sobie... ma innego miejsca, tak?
No, nie, no też musimy powiedzieć sobie coś takiego, że gdyby jednak nas nie zmuszano i gdybyśmy nie przebywali w środowisku, gdzie się je łyżką i widelcem, być może byśmy jedli pałeczkami, a być może rękoma i tak dalej. I teraz no, musimy odrobić tą lekcję, jeżeli chcemy, aby no, ten narodowy narys, to co nas łączy przecież i to co powinno nas łączyć, no nie będzie poznane w odpowiednim wieku i w odpowiednim czasie, nie będzie lansowane zarówno dla i przypominane i starym i młodym, no to zaniknie. No jest oczywiście pytanie, czy nie powinno zaniknąć, no uważam, że nie.
No dobrze, ale teraz będzie też konkurs, prawda, dla młodzieży, jak rozumiem, tak, wiedzy.
Tak, ale to jest
jako finał.
To jest ten drugi etap.
I tak mnie właśnie ciekawi, czyli konkurs taki totalny, biografia plus twórczość, identyfikacja utworów ze słuchu, czy zaśpiewanie, zatańczenie, czy fakty.
Raczej to będzie konkurs wiedzy. Raczej będzie konkurs wiedzy. Będziemy to na pewno jakoś komponować tak, bo musimy to wszystko jednak połączyć. To będzie taki dzień wyjątkowy tego 12 grudnia, gdzie ten konkurs musi mieć ten finał. W związku z tym no, nie mogę zdradzać do końca. Bo...
Ale staramy się też, żeby na przykład pytanie miały też charakter edukacyjny, to znaczy, żeby pytania były tak skonstruowane, że żeby też były pewnym kompendium już wiedzy, tak? No, że i tak staramy się, żeby to łączyło jedno z drugim. No przecież jesteśmy całkowicie świadomi, jak gdyby, jaki jest zakres obecnie średniej wiedzy muzycznej, a już w ogóle historycznej młodego pokolenia. Ona jest no, bardzo wybiórcza, a internet też nam nie pomaga, to znaczy pomaga może, ale nie pomaga w tym sensie, że zabija naszą pamięć, prawda? Bo po co ja mam to pamiętać, skoro ja mam to w internecie i za chwilę i mam więcej niż
no to,
bym zapamiętał,
mam
prawda?
Pod palcem,
tak.
Prawda? Bo w komórce.
I to jest naturalne. Kiedyś każdy z nas pamiętał ileś telefonów, a ja dzisiaj pamiętam dwa i się martwię, czy to dobrze, ale jak pytam innych, to wcale nie jestem w jakimś...
No to jest też wielkie zadanie dla nauczycieli, jak rozumiem, ten Moniuszko dla opornych, tak. Czyli to spotkanie, to będzie też taka próba, nie wiem, czy przekazania, czy wypracowania jakichś metod, żeby się do tego Moniuszki troszkę zbliżyć. I ja myślę, że zawsze na przykład fascynujące dla mnie są takie spojrzenia na świat z czasów, kiedy żył nasz bohater, prawda? Więc mamy 1819, tak? I co to wtedy było? Co się jadło, co się piło, czy było centralne ogrzewanie, czy była żarówka, tak?
Wodociągi, w co się ubierało.
Co się ubierało, jak dziecko było uczone, czy jaki był zakres wolności dziecka na przykład.
Nie? Więc... Dlatego też tak pomyśleliśmy sobie, że ten przekrój panelistów, osób, które będą zaangażowane w tą konferencję, też trochę będzie pod różnym kątem, tak? Więc tam jest i muzykolog, i pedagog teatru, i nauczyciele z kreatywnej pedagogiki, którzy mają po prostu nowoczesne podejście w ogóle do nauczania. Więc jakby będziemy jakby z różnych stron próbować to przenosić, ale na tyle musi być to jakby różnorodne i oczywiście się pojawią gotowe scenariusze też do przeprowadzenia, do wykorzystania już oczywiście z metodykiem opracowane, żeby tak naprawdę było to już później realne, tak? Żeby to nie była sztuka dla sztuki, że wyjdziemy z tej konferencji i powiemy sobie, że było bardzo miło przez kilka godzin, ale że naprawdę mam materiał, z którym mogę coś zrobić później w szkołach. Więc mnie też bardzo interesuje i kusi, co oni zrobią z tym dalej. Natomiast ta recepcja na inne przedmioty, myślę, że to jest w ogóle, to byłoby największym tutaj zdobyczą.
No, myślę, że to jeszcze jest sprawa z tym Moniuszko, to jeszcze jest taka sprawa, że rzeczywiście można tą postać przedstawiać się w aspekcie historycznym, jakichś porównań, co się działo w ogóle w geografii świata wtedy, gdzie byliśmy, jak politycznie, czy tak,
i co z Polską
kulinarnie
wtedy,
też.
Ładnie,
możemy to wszystko, możemy to w taki różny sposób przedstawiać, natomiast trzeba sobie też jedną rzecz powiedzieć. Otóż Moniuszko jako bohater no jest wyjątkowo nieatrakcyjny. Tak, bo ani nie miał kochanki, ani nie miał jakichś burzliczowych wyskoków. No, prowadził bardzo regularne, poprawne życie rodzinne, chyba szóstka czy siódemka dzieci, małżonka, organista w kościele. Wyjazdy zaplanowane, praca ustabilizowana, nuda, no trochę trudności finansowych, no bo jak jest taka duża rodzina i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc nuda, no nawet nie był specjalnie chory, bo przynajmniej Chopin miał gruźlicę, a chociaż to nie była gruźlica i miał wielki romans z George Sand i tak dalej, to coś jest na czym budować, natomiast musimy uczciwie sobie powiedzieć, że to jest taki typowy przykład bohatera, no, nieinteresującego w sensie...
To wychodzi, że taki gryzinutek po prostu.
Gryzinutek. Oczywiście te jego śpiewniki, bo to trzeba też będziemy w przyszłym sezonie ruszymy z całą akcją śpiewników i w ogóle myślę, że to nie tylko my, że to ministerstwo i instytuty sztuki też zorganizują tego typu sprawy, żebyśmy jednak przypomnieli sobie te wszystkie pieśni Moniuszki, bo one są bardzo interesujące i popularne. No w ogóle śpiewanie takie jako takie biesiadne, nazwijmy to, troszkę nam upadło. No, wolimy włączyć radio. No, możemy włączyć radio. Możemy włączyć radio, prawda?
Tak. Czyli teraz Moniuszko, w ramach edukacji kolejnych pokoleń, żeby one do tej opery przychodziły, żeby one muzyki słuchały, prawda? I żeby te tradycje gdzieś przenosiły i swoim wnukom kiedyś też podarowały tego Moniuszkę, jak już będzie 300. rocznica.
Tak jak my liczymy teraz na babcie i dziadków, tak mamy nadzieję, że to później...
Znaczy, no naprawdę nie mieliśmy większego twórcy w wieku XIX. No możemy dyskutować, czy co się działo później z operą polską, no ale niewątpliwie no i uważam, że czy się to komuś podoba, czy nie, Moniuszko wciąż ojcem polskiej opery jest.
Powiedział dyrektor Opery Bałtyckiej Warcisław Kunc, pani Celina Zboromirska-Bieńczak.
Dziękuję bardzo.
Dyrektor, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w salonie, no dziękuję. I spotykamy się w operze z Moniuszką. Taki miły pan, lekko uśmiechnięty, przylizany, z muchą.
Państwo mu dodali rumieńców.
Tak, proszę, zdecydowanie tak.
Ciuteńkę trzeba było.
Yeah.
Salon artystyczny.
Nie wierzę w śmierć. Taka premiera nam się szykuje w Teatrze Miniatura na podstawie tekstu ojca Wacława Oszajcy, dramaturgia i reżyseria, obecny w studiu Tomasz Kaczorowski.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Scenografia Agnieszka Wielewska, o tym porozmawiamy, bo to niezwykła scenografia. Andrzeju, prawda czy nieprawda?
Tu zgadza się, no, ona dopiero w tej chwili powstaje cały czas, jest robiona, jest właściwie inaczej. Sama jej konstrukcja powstała, a teraz to wszystko jest postarzane, czyli jak gdyby używali nowych materiałów, no po to tylko, żeby je później zredukować o te 50, nawet 100 lat, żeby to wyglądało naprawdę na stare, żeby nas przeniosło, to może Tomek powie, czy do pracowni mistrza, czy do kościoła mariackiego, czy do jakiegoś pustostanu gdzieś na obrzeżach Gdańska, po prostu w inną przestrzeń.
Wszystkie te miejsca wymienione są trafne. Przede wszystkim nie chcemy robić realistycznej przestrzeni, ani pracowni artysty, ani przenosić akcji do Bazyliki Mariackiej, ani do istniejącego pustostanu. Wykorzystujemy przestrzeń sali prób Teatru Miniatura, która jest fantastyczna, z niesamowitą aurą, z wysokim sklepieniem, z widocznymi bebechami teatralnymi, ze sztankietami, które wydają niesamowite dźwięki i po której hula wiatr przy zimniejszych dniach.
Czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że poniekąd jest to tekst o prześwietlaniu własnego umysłu, duszy, sumienia?
Jeżeli pomyślimy o tym jako o zbiorowym sumieniu społeczeństwa, to dla mnie tak. Oczywiście jednym z głównych bohaterów, bo nie głównym, jest artysta, mistrz, rzeźbiarz, który mierzy się z koniecznością stworzenia arcydzieła, zostania zapamiętanym na wieki, którego dotyczy legenda gdańska o jednej z grupie ukrzyżowań znajdującej się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. I jest tam bardzo obecne jego sumienie. Natomiast nad historią czy legendą, którą staramy się opowiedzieć w spektaklu, jest jeszcze współczesna opowieść, która prowadzi to, próbuje wydobyć, zinterpretować, spojrzeć na te zbrodnie zupełnie z innego punktu widzenia.
Zacznijmy może od tego właśnie wizerunku ukrzyżowanego. Jest taki słynny też dzięki Dostojewskiemu obraz Hansa Holbeina Młodszego, prawda? On już, to jest ciało zdjęte z krzyża, które, jak on sam w Idiocie napisał, właściwie może sprawić, że się traci wiarę w Boga, prawda? My mamy taki niezwykły krucyfiks w Bazylice Mariackiej z twarzą, z ciałem konającego, czy już zmarłego Chrystusa, który po pierwsze na nas robi wrażenie, a po drugie właśnie rodzi takie spekulacje, domysły, jak to się stało, że coś takiego udało się mistrzowi uchwycić. I to jest chyba ten taki obraz na początku całej historii.
To jest niesamowite ukrzyżowanie, pochodzi z XV wieku, natomiast jest zupełnie nietypowe jak na ten okres. Jest wręcz naturalistyczne, ta ekspresja jest bardzo szczegółowa, tam na jego ciele, na jego twarzy widać najdrobniejsze żyły pod skórą, widać napięcie mięśni i co jest najważniejsze, ten Chrystus jest rzeczywiście wyrzeźbiony tak, jakby był na granicy życia i śmierci, jakby jeszcze nie umarł, jakby spoglądał spod półprzymkniętych oczu na tych, którzy na niego patrzą, na turystów, którzy przychodzą do Bazyliki Mariackiej, którzy tym samym stają się symbolicznie oprawcami.
A mnie się to też kojarzy z takimi próbami bardzo współczesnych artystów, performerów, czy takich artystów, którzy wykorzystują jakieś dokumentacje, czy wręcz włączają cierpienie w swoje, prawda, jakieś naturalistyczne elementy w swoje prace. Mówię o tym, co możemy zobaczyć w bardzo nowoczesnych galeriach i co budzi czasem nasze wątpliwości. I tutaj też taki eksperyment jakby włączenia życia w proces twórczy. Takie to, no nie wiem, wydaje mi się, że to przekracza gdzieś epoki. Widocznie to nasze dążenie jest cały czas to samo i zawsze budzi, no, pewien sprzeciw,
ukrzyżowanie,
obawę, prawda?
Ukrzyżowanie i ekspresja Jezusa to jest, myślę, tak uniwersalna figura, która jest bliska zarówno nam wychowanym w katolicyzmie w Polsce, jak i we wszelkich innych kulturach, czy to zachodu, czy wschodu, nawet jeśli nie jest to religia wiodąca gdzieś. To jest o tyle istotne, że ten Chrystus, on się zostaje wyeksponowany. On jest schowany w bocznej kaplicy 11 tysięcy dziewic w Bazylice Mariackiej. Nie jest na środku ołtarza tej wielkiej, majestatycznej, pięknej przestrzeni, białej, czystej. On jest schowany w bocznej kaplicy, na dodatek też nie w miejscu centralnym, tylko na bocznej ścianie. Mhm. On jest niesamowity. Przy czym chciałbym zauważyć, że to jest owiany legendą. To nie wiadomo, jak on powstał. Nawet nie wiadomo, kto jest jego autorem, co jest bardzo przewrotne w stosunku do naszego tekstu napisanego przez Wacława Oszajce, bo w Niewierze w śmierć mistrz, który pragnie wyrzeźbić ukrzyżowanego, ma obsesję bycia zapamiętanym na wieki. Chce, żeby jego Chrystus olśnił i oczarował Gdańsk. Przy czym przewrotnie, dzisiaj nikt nie wie, kto był autorem tego ukrzyżowania. Autor jest anonimowy, a Chrystus rzeczywiście do dzisiaj zaraża i inspiruje kolejnych artystów, którzy dokonują jego reinterpretacji i także reinterpretacji legendy.
Tam jest postać burmistrza, który jest donatorem tej rzeźby. I tak jak ja przeczytałem, a dobrze sobie przypominam, tak mi się wydaje, on ma dwa życzenia, a właściwie dwa żądania do mistrza, że musi być gotowy na Wielki Piątek i musi być jak żywy. Czy to jest nasze uciekanie od tego wizerunku Chrystusa umęczonego, z koroną cierniową, pokrwawionego, zbitego, pośniaczonego? Krucyfiksy tego nie przedstawiają właściwie. Zawsze jest on taki bardziej...
No ale Wielki Piątek to jest droga krzyżowa.
No ale tu jest, prawda, przygotowany i on wisi, prawda, na tym krzyżu. Ja tu wspominałem przed audycją Iwonce, kiedyś pokazywałem w Rurmont w katedrze, jest właśnie taki mały krucyfiks Chrystusa konającego z wyszczerzonymi zębami, z taką twarzą po prostu widać w bólu, wręcz w skowycie bólu. Natomiast to wszystko, co dookoła, no to tak jak mistrz tutaj. Mistrz chce być zapamiętanym, ale chce też realiów. Chcę, żeby to było realne, prawdziwe, żeby to była śmierć, a nie udawanie śmierci.
Zdecydowanie, ale to też nas interesuje przy tworzeniu tego spektaklu, to znaczy zaczęliśmy od scenografii i tutaj też bym chciał do tego nawiązać, ponieważ mnie nie interesuje teatr imitacji i butafory, więc nawet jeśli będzie w naszej scenografii postarzana metalowa ściana, to jednak to jest metal. To nie jest dykta zrobiona na metal. Mamy lalki wyrzeźbione rzeczywiście w drewnie lipowym. Cała scenografia się zasadza na zderzeniu dwóch materiałów, czyli drewna i metalu. Tak samo mistrz, on nie chce sobie tego wyobrażać, nie potrafi uwierzyć. Można to bardzo oczywiście uogólniając nazywać jakimś kryzysem wiary, czy w ogóle niewiarą w to cierpienie, które musi uwiecznić. Dlatego posuwa się do zbrodni, po drodze napotykając różnego rodzaju inspiracje, które są mu jakby naddawane przez los, które powinny mu wystarczyć. On wcześniej już został skazany na śmierć i to już są dwa doświadczenia śmierci, którego doświadcza mistrz Jakub. Kolejnym jest spotkanie z Żydem Wiecznym Tułaczem, postacią, która
jest nieśmiertelna
i została w zasadzie skazana za to, że bez żadnej głębszej motywacji po prostu popychała, kopała i lżyła Chrystusa podczas drogi krzyżowej na Golgotę.
No bo się spieszył wtedy akurat nasz bohater, czyli Żyd Wieczny Tułacz obecnie, prawda?
I na ten moment musi wędrować, a był świadkiem tego, znaczy mógł przekazać mistrzowi, co jest istotą tego konającego Chrystusa, że wcale nie nienawiść, nie śmierć jako tak, ale to, że konający Chrystus nie nienawidził ludzi, którzy go zabili. On ich kochał cały czas. Że na jego twarzy na końcu nie malował się strach, nie malował się odrzucenie, tylko malowała się miłość i wybaczenie.
On jest też, ten mistrz Jakub, autorem bardzo pięknej rzeźby Matki Boskiej, tak?
To jest interpretacja Wacława Oszajcy. Są takie teorie, że to jest ten sam autor, Gdańska Piękna Madonna i to ukrzyżowanie w kaplicy 11 tysięcy dziewic, natomiast zdecydowana większość historyków sztuki odrzuca to, gdyż te rzeźby powstały w zupełnie różnych stylach.
Ale dramat sugeruje, że to jest jednak jego dzieło i on by chciał przewyższyć, przebić siebie, czyli jak gdyby przebić tych wszystkich ludzi, którzy się tłumnie gromadzą przed figurą Matki Boskiej, żeby się gromadzili jeszcze tłumniej przed jego krucyfiksem. Mhm.
Tak, jak najbardziej. Natomiast autor miał prawo do własnego połączenia tych postaci, bardzo kluczowych dla po pierwsze Bazyliki Mariackiej, po drugie dla Gdańska, zakorzenionych tutaj w myśleniu ludzi mieszkających tu, ale także tych, którzy tu kiedyś mieszkali i byli świadkami i oglądającymi te dzieła. Natomiast ta piękna Madonna jest naprawdę aż tak piękna, tak przezłocona, tak delikatna, że to wydaje się niemożliwością, żeby ten sam autor wyrzeźbił tak, teraz powiem to uogólnie, bo mnie to na przykład bardzo fascynuje, tak kanciastego, tak zwieszonego, tak żylastego Chrystusa.
Mhm. A w jakiej sytuacji będziemy my, widzowie, którzy przyjdziemy na spektakl? Premierę piątego i potem wchodzimy w foyer i tam już się zaczyna dziać teatr? Co to będzie?
Tak bym bardzo chciał, żeby to się odbywało. Natomiast próby jeszcze trwają. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tak mam zaplanowane, że chciałbym, żeby widzowie w zasadzie od wejścia do przestrzeni teatru byli już włączeni w drogę, w opowieść, w którą będą aktorzy ich wprowadzać i wprowadzać też w przestrzeń, w której się rozegra ta opowieść.
Bo my jesteśmy współcześni i najpierw jesteśmy wśród turystów, tak? Czyli tak jakbyśmy wchodzili dziś do Bazyliki Mariackiej.
Wśród turystów, widzów wchodzimy w jakąś przestrzeń, która na co dzień nie jest dostępna. Sala prób też na co dzień nie jest dostępna. Nawet spektakle, które tam są grane, to są dostępne tylko w momencie, kiedy w repertuarze one są. Natomiast normalnie widz nie ma możliwości tam wejść. To jest przestrzeń pewnego rodzaju owiana ogromną aurą tajemnicy właśnie ze względu na swój charakter, wysokość. Tak więc chcemy widza wprowadzić w przestrzeń, której być może nawet nie znał od tej strony, która jednocześnie będzie cały czas przestrzenią stricte teatralną. Nie chcemy od tego uciekać. Ja lubię teatralne bebechy. I w niej aktorzy zaczną opowiadać. Z tej opowieści zrodzą się kolejne sceny i zostanie przywołana legenda. Mhm. Jakby nadrzędną osobą w tej całej konstrukcji dramatycznej Wacława Szajcy jest matka jednego z zabitych przez tego rzeźbiarza, która jest dla mnie najistotniejszą postacią całego dramatu, bo ona przebacza. Ona mówi, niech śmierć śmierci nie goni, ona nie chce już więcej śmierci. Ona po prostu przebacza i ona to opowiada, dając troszeczkę jako przykład i jakby pokazując nam, żyjącym dzisiaj w tak spolaryzowanym i zradykalizowanym społeczeństwie, że przede wszystkim ważna jest miłość i wybaczenie. Mhm. Czyli te największe istoty Nowego Testamentu, czyli naszej kultury chrześcijańskiej, o której w większości zapominamy. My jako społeczeństwo, Kościół, a także osoby, które nienawidzą.
No tu jesteśmy w czasie Wielkanocy, prawda? W czasie zmartwychwstania i właśnie tym zmartwychwstaniem, jak rozumiem, jest to przebaczenie i miłość, która zwycięża. Gdzie jest to śmierci twój oścień, prawda? To słyszymy w czasie Wielkanocy właśnie, w czasie zmartwychwstania i tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że to wszystko straszne, co oglądamy, zostaje w jakiś sposób rozbrojone, unieważnione wręcz tym takim gestem, który to wszystko przewyższa. Bardzo, bardzo chrześcijański, ale chciałabym też dojść do tego, do tej scenografii, która jest teraz postarzana, jest metalowa i z metalu i w ogóle jak to będzie, bo do samej konstrukcji spektaklu plastycznej. Będzie aktor jako mistrz, tak? Jacek Majok?
Może jeszcze inaczej. Tak. Nie będzie takiej animacji lalkami, jak my to sobie wyobrażamy. Mnie interesuje teatr, w którym ja nie ukrywam aktora, ale który ma pełną świadomość obecności widza, który ma pełną świadomość tego stwora, z którym musi się mierzyć, jak ja mówię, na te lalki. Te stwory, którymi animuje, ale do których się również dystansuje. My te lalki traktujemy troszeczkę jak pasożyty, które w tej przestrzeni zarażają tych aktorów, którzy będą opowiadać dalej, tą historią, którą przeżyły, czego są świadkami. One są trochę jak niedokończone rzeźby, być może porzucone przez mistrza. I to jakby wszystko będzie skupiało się wokół aury pewnego rodzaju trwogi i przerażenia tego, co się wydarzyło. Mhm. I tego, że zobaczcie państwo, my byliśmy tego świadkami. I ci, którzy tam wkraczają z aktorami na czele, również dają się przejąć kontroli tym stworom.
Opisywał mi Andrzej, nawet zdjęcia widziałam, jakąś taką ścianę z, nie wiem, z mansjonami, z drzwiczkami, z miniscenkami, tak jak, nie wiem, szafa w gabinecie rzeźbiarza, gdzie są ukryte jego prace, nie, albo co innego.
Co to będzie? Szkatułkowy.
Mamy przestrzeń, która jest umowna, która właśnie będzie się odwoływała raz, że do pracowni rzeźbiarza, dwa, że do naszej współczesności. Materiał, z którego korzystamy na tej ścianie, jest specjalnie użyty, żeby troszeczkę rozsadzić to, że wszystko chcieliśmy w drewnie, żeby zderzyć ten metal, który jest efektem produkcji człowieka z drewnem, które dzisiaj jest wycinane na potęgę. To jest gdzieś wokół tego również skupione. Również metal, który jest, który koresponduje z dźwigami stoczniowymi górującymi nad Gdańskiem, czyli kolejny motyw gdański. Będziemy to rozgrywali na kilku planach. W tych okienkach, w tej wielkiej ścianie, mansjonach czy scenkach będą pokazywały się różne głowy, postaci, które jakby towarzyszą mistrzowi, są jakimiś punktami na jego drodze. Również będziemy wyprowadzali aktorów wraz z tymi stworami przed tę ścianę, żeby to wszystko działo się w nażywości wobec widzów. Będą działania zarówno animacyjne, jak i aktorskie, ale dla mnie, co najważniejsze, przede wszystkim działania na pograniczu tych różnych planów.
I muzyka Miłosza Sienkiewicza?
Kontemplacyjna, bardzo prosta. Oczywiście szukaliśmy wielu kontrapunktów, żeby to nie szło zbyt pięknie. Są motywy industrialne, które są związane troszeczkę ze stocznią, troszeczkę właśnie z jakąś fabryką. Uruchamiamy formy dźwiękowo-słuchowiskowe właśnie pomiędzy scenami legendarnymi. Tego, co tam się wydarza, żeby ta przestrzeń również sama mogła się odezwać. Tak więc też na różnych poziomach muzyka jest zarówno i śliczna, i piękna. Z pełną premedytacją to mówię, że tak to sobie planujemy, żeby w pewnym momencie mogła zostać zburzona ta piękność, ta cała uroda, żebyśmy mogli przystąpić do pewnego rodzaju kakofonii, która się wydarza wraz z ukrzyżowaniem. Przy czym nie będziemy krzyżować aktora na scenie, bo taki teatr mnie nie interesuje.
Premiera 5 listopada i proszę Państwa, zwróćcie na to uwagę, bo później po 5 spektakl będzie grany w godzinach wieczornych, piątki, soboty, podejrzewam niedzielę, bo to jest taka pora dla spektaklu, który jest nominowany stricte dla dorosłych w tym wypadku.
Czy dla młodzieży też? Ja myślę, że no,
mam na myśli młodzież jako dorosłych, tak, już tych tam, tak, prawda, tak. Nie wiem, 15-16-latków. Generalnie to jest problem do przemyślenia, do takiego w skupieniu obejrzenia. Dlatego wydaje mi się, że na to trzeba przyjść wyciszonym. Nie można tak sobie po prostu z ulicy wejść, bo się przyszło do teatru.
Przy czym,
to nie jest rozrywka.
Przy czym wielokrotnie miałem okazję brać udział w dyskusjach o teatrze dla młodzieży organizowanych między innymi przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i co mnie bardzo zaskoczyło, młodzież wcale nie łaknie teatru szybkiego, dobrego, popowego. Oni bardzo by chcieli dostać taką pigułę, w której otrzymają jakiś ważny temat, ważny motyw, na którym mogą się skupić, dostaną coś poważnego. Tak więc ten spektakl zdecydowanie nie jest w tym takim nurcie myślenia o teatrze dla młodzieży, który dopiero jakby jest w powijakach w Polsce. Natomiast spektakl dla dorosłych i dla tych, którzy chcą przeżyć pewną refleksję, również dla młodzieży, dla młodych widzów, zapraszam.
No, ja myślę, że dla każdego, kto ma, że tak powiem, otwarty umysł na rozmaite formy, prawda? I zastanawiam się, czy to nie będzie też działało jak rodzaj misterium. Kiedy wejdziemy w tę fabułę, w gruncie rzeczy wielkopiątkową, dotkniemy śmierci, dotkniemy przebaczenia, jakiejś biografii przełamanej, prawda, z którą będziemy w takim jakby realnym kontakcie i jednocześnie w jakiejś metaforze, prawda, w tych pasożytach lalkowych, które nam będą różne rzeczy opowiadały, że to może być. Nie wiem, czy pan liczy na to, na taki rodzaj, jak słowa użyć, czy to będzie katarsis, czy właśnie to, co nam misterium daje wprost, jakiegoś takiego wejścia w tę historię, przeżycia razem z bohaterem.
To znaczy, to, co mnie interesuje też w tym tekście, to jest jednak bardziej dystans, to znaczy umiejętność przeżycia, ale również przemyślenia. To jakby ten tekst ma w sobie ogromny ciężar myślowy, fabularny. Natomiast my przy inscenizacji również myślimy o tym, żeby nie przyciążyć za bardzo, żeby widz nie wyszedł z pesymistycznymi myślami. Stąd są tutaj też przełamania takie jak myśli o przebaczeniu przede wszystkim, która jest dla mnie nadrzędną myślą całego spektaklu. Chyba nie chciałbym, żeby spektakl zadziałał jak misterium. Mhm. Przynajmniej nie ten. Bardzo bym chciał, żeby ludzie bardzo świadomie mogli go odebrać bez, nie tylko w religijnym kontekście, również w takim, w diagnozie społecznej. Mhm. Przy czym nie będzie tam żadnych dosłownych odnośników społeczno-politycznych. To jest tylko i wyłącznie zawarte w myśli Wacława Olszajcy, który napisał tekst Nie wierzę w śmierć.
A ciebie, Andrzej, jako człowieka teatru, który obserwuje dość blisko przecież rodzenie się tego, co w tej chwili najbardziej fascynuje? Scenografia, lalki, tekst, jakiś fragment tekstu?
Wszystko. Wszystko. Próbuję sobie wyobrazić, jak to będzie poukładane przez Tomka i przez aktorów, koleżankę i kolegów. I prawdę powiedziawszy, bardzo, że tak powiem, podnieciłem się, kiedy zobaczyłem scenografię i kiedy zobaczyłem te lalki pierwsze wyrzeźbione i kiedy zacząłem sobie wyobrażać, jak one się tam w tych oknach pojawiają, jak one z aktorami wychodzą. To nie są lekkie konstrukcje, to są dosyć toporne, powiedzmy sobie, pałuby lipowe w formie głowy z jakąś ręką animowaną, tu trochę kuchni zdradzam, ale to wszystko jest takim ikonicznym obrazem tych postaci, które się tam pojawiają, które po prostu przychodzą, bo mają coś do powiedzenia widzowi. Wydaje mi się, że poprzez te słowa, które tam są ojca Oszajcy i poprzez tę plastykę, która się tam pojawia, no muzyki nie znam, ale to już Tomek powiedział, można sobie wyobrazić, że to właśnie będzie takie bardzo intymne przeżycie. Że to nie jest teatr odbierany przez całą grupę, bo wszyscy przyszliśmy, nie wiem, jakąś grupą, aha, cieszymy. Nie, to jest intymne, to jest bardzo intymne, to jest coś w formie, nawet powiedziałbym dla mnie osobiście, ja myślę, że to będzie czymś w formie takiej jak gdyby modlitwy teatralnej. Ja to tak odbieram, że to jest dla mnie przeżycie duchowe.
Kontemplacja, no reżyser żąda dystansu,
nie,
ale
tak,
to
dystans,
każdy
ale
sam,
dla mnie
prawda?
Przeżycie duchowe, w sensie tego, że ja wreszcie dostaję w teatrze lalkowym dla dorosłych lalkę, tekst, przestrzeń, nie rozbuchane coś, nie rozwariowane, tylko coś, no właśnie, tylko coś skupione, skupione na dramacie, na postaciach i wydaje mi się, że to jest dla widza bardzo istotne. Dla mnie to jest przynajmniej istotne, że przychodzę świadomie, wiem o czym to jest i wiem, że chcę na to przyjść. I co tu więcej dodać? No, nie wiem.
Ja, to też nie jest tak, że ja żądam dystansu. Każdy widz ma prawo do własnego odbioru, własnej perspektywy. To jest tylko to, co ja bym bardzo chciał osiągnąć przy pracy i to, co dajemy w efekcie końcowym widzom, czyli spektakl.
Powiedział Tomasz Kaczorowski, dramaturgia i reżyseria tekstu ojca Wacława Oszajcy Nie wierzę w śmierć, a premiera 5 listopada w Teatrze Miniatura. Andrzej Żak,
Iwona Borawska
i Stefan Kociuk. Do usłyszenia.